Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Rozpoczynaliśmy program, mówiłem, że Najważniejsze jest dobrze rozpocząć,
tak,
i dobrze zakończyć. Albo to, albo to, albo razem. Razem to już jest optymalne. Wszyscy będą pana pamiętali. Rozpoczęliśmy dzisiaj dynamicznie, była grupa The Police. Kończymy, ostatnia godzina też bardzo dynamicznie. Tym razem muzyka rockowa z południa Stanów Zjednoczonych. Czyli mam nadzieję, że państwo nas w tym tygodniu zapamiętacie dosyć dobrze.
Tak.
To chciałem powiedzieć. Podobało się panu?
Bardzo.
Bo jak wymieniłem nazwy, to tak pan był...
Nic. Absolutne zero skojarzeń.
O, skojarzeń. Dobrze, że pan powiedział, że skojarzeń. No. Proszę państwa, to jest zespół 38 Special. Zespół southern rockowy. Doszłem do wniosku, że dawno nie słuchaliśmy muzyki tej z południa właśnie. Przeciętnie w Polsce kojarzy się głównie Allman Brothers Band, no i Lynyrd Skynyrd.
Tak.
A tych kapel było jednak dużo. 38 Special to jedna z nich. Jeszcze była taka formacja Molly Hatchet też. Jest tego sporo, ale jeżeli mamy mówić o takiej... czterech najciekawszych, to zdecydowanie 38 Special będzie w pierwszej trójce. Wokalistą, liderem był Donny Van Zandt. Mówi panu coś nazwisko Van Zandt?
Nic.
Ale pan dzisiaj jest chociaż grzecznie.
Szczerze, tak.
Szczerze. A mówi panu coś nazwisko Elżbieta York?
Nic.
No i
w zaparte idę dzisiaj.
No bo dzisiaj dla niewtajemniczonych informuję, że zeszliśmy teraz z zespołu 38 Special i przeszliśmy na kalendarz. Mamy 11 lutego, sobota. Desiderego dzisiaj.
Piękne.
No.
Piękne imię.
Marii, Lucien.
Piękne.
Ja od razu Lucian to Lucian Kydryński.
A ja Pavarotti.
Lucjusz to jest, proszę pana. Pavarotti to jest Lucjusz.
Rozumiem.
Luciano.
Ja rozumiem, no. Tak.
No, ale tu potem robi się gorzej, proszę pana.
No.
Adolfa jest.
Ups.
No, ale no to...
Ale, przepraszam, no. Adolf Dymsza.
Właśnie.
No, tak.
No, to w końcu wina rodziców, nie? Nie ma pan wpływu na wybór. Może pan sobie zawsze zmienić. Nie myślał pan nigdy, żeby zmienić?
Nie. Tak, zmieniał sobie na Arkadiusz. Spryciarz ze mnie.
No. To nie zmieni pana upokarzania.
Albo na Van Zandt.
Van Zandt. Więc wracając do Van Zandt, to jest bardzo znana rodzina. Mhm. Najsłynniejszy był Ronnie Van Zandt, wokalista grupy Lynyrd Skynyrd. Przypomnijmy, że oni byli już strasznie popularni, nie tylko na południu, w całych Stanach, i postanowili, część ekipy postanowiła lecieć jak to klasycznie samolotem. Klasyczna burza się okazała, był wypadek, kilku zginęło, kilku było rannych. Ronnie Van Zandt, lider i wokalista, wtedy zginął. Notabene na jego miejsce w Lynyrd Skynyrd pojawił się kolejny brat Van Zandt. Ale Donny pozostał w 38 Special, zresztą namawiany przez Ronniego, żeby zaczął śpiewać, grać, że jest miejsce na tego rodzaju granie. Oni byli przesiąknięci tą muzyką. Nie było lekko, bo jak wspomina Donny Van Zandt, zaczynając karierę na początku lat 70., to po tych klubach tam płacili średnio. No i każdy z nich kombinował, żeby się gdzieś zahaczyć do jakiejś stałej pracy, nie wiem, sklep meblowy, zakład motoryzacyjny, naprawiamy tam wydechowe rury i tak dalej. I on też miał jakąś kombinację, nie wiem, czy miał być technikiem dentystycznym. I tak już prawie miał to wszystko rzucić w diabły, zdjąć te kapelusze charakterystyczne dla southern rocka.
I przyszedł hit.
Kto przyszedł?
Hit. Jakiś przebój.
I przyszedł hit, zapukał, czy jest suchy chleb dla koni. Powiedział. A on mówi, konie u nas na południu dostatek.
Ale i te dwa przyjmiemy.
Tak. No. Ale żeśmy połączyli na sześć.
To była nowa wersja, proszę państwa, tego doktora Wilczura. Takie z różnymi
No i ten Ronnie go intensywnie namawiał. Mówi, będziesz żałował, będziesz tam te plomby robił, człowieku. A tu... Pomęcz się trochę, pomęcz, coś z tego będzie. I tu się pojawia wątek. Oni trenowali w jakiejś starej stodole. Na obrzeżach jakiejś tam, nie wiem...
Oakland. Jak nie wiemy czego, to można powiedzieć na obrzeżach
na
Oakland.
Na południu to co jest?
Różne. Benton.
Co?
Benton.
Skąd panu się Benton wzięło?
Z imaginacji.
Ja znam takie...
Orlando.
Horror zawsze taki jest. Amityville.
O, piękne.
Zna pan takie miejsce?
No, piękne.
Tam pan wchodzi i pan nie wychodzi już. No, to jak w szczycie do nas, do tramwaju. Wyjdzie pan, jak się skończy tłok. No dobra, ale i oni trenowali, jednak postanowili, że będą coś dłubać, ale przezornie, bo hałasowali trochę. przezornie zawsze zamykali, jeden przychodził okienkiem i zamykał na kłódkę szopę, tą stodowę z zewnątrz, żeby jakby tam jakiś miejscowy rolnik John,
sam w dolinie.
Tak, przyszedł z kolegami, to ten. Ale tam ci miejscowi byli bardzo zaciekli i przeszkadzał im ten hałas, który wywoływał zespół Fairtrade Special, więc zawezwali policję, że tak powiem, miejscową.
I wiem, co było dalej. Policjantom tak się spodobało, że powiedzieli, zagrajcie dla nas. Na posterunku.
Te scenariusze to by pan nie mógł pisać. Jezus, to jakbym Netflixa oglądał. Pana,
ups.
Takie bzdety.
No dobrze.
Życie pisze piękniejsze scenariusze opowiadam zwane opowieści. Moje są życiowe.
No
pan,
dobrze.
No. No i oni zaczęli łomotać w tę szopę. Oni tam se dalej grali, ale przestali. Oni łomotają, ale patrzą, nie mogą się dostać, żeby im dać jakiś mandat, wyciągnąć wtyczki, wzmacniaczy. Bo ta kłódka olbrzymia. Tak. No i ci muzycy po drugiej stronie nagle usłyszeli głos policjanta. Nie możemy się dostać, no to uwaga, przemówi moja 38. Wyciągnął kolta, strzelił w kłódkę, ona odskoczyła, otworzyli i mandaty zostały wręczone. I muzykom tak się spodobało to 38, że od tego kolta, że zespół nazwali 38 Special i zresztą na każdej prawie płycie ta dwururda taka jest tam. Musiało im to
zapaść w pamięć.
Tak, psychologicznie to jest zrozumiałe, wie pan? Tak. No pan sobie siedzisz w szopie, dłubiesz pan sobie słomką w zębach, a tu nagle facet z 38 strzela panu w drzwi.
No dobrze, że tylko w kłódkę, a nie w stopę.
No myślę, że oni aż tak rozbujani nie byli, ci policjanci. Tak, chociaż tam różne, widziałem parę horrorów o policjantach tych wiejskich, takich z tych małych stanów, wie pan. Bo oni tam są z wyboru, wie pan.
Rozumiem.
Pan też by, jakby pan się udał do Amityville i postanowił zrobić porządek z duchami, to mógłby pan startować w wyborach na tego szeryfa.
Na szeryfa.
Tak. I wcześniej mógłby być, nie wiem, poetą, hydraulikiem czy kosmonautą. Jak społeczeństwo uznałby, że tak z twarzy pan wygląda na to, że pan sobie poradzi w tym Amityville z tymi duchami, to by pana wybrali. Dostałby pan gwiazdę, miałby pan roczny opierunek, samochód służbowy, wie pan, robota, marzenie.
Ja z twarzy nie wyglądam na szeryfa.
Ale wie pan co, jak ja patrzę na tych filmach, tam nikt nie wygląda na szeryfa z twarzy, bo jakby dla mnie prawdziwy szeryf to jest John Wayne.
No, tak, oczywiście.
Tak, albo Dean Martin, ale na trzeźwego oczywiście, bo jak jest pijany, to ta twarz mu się trochę jednak tak rozmemułuje.
No ale wtedy i tak John Wayne przyjeżdża i go stawia na nogi, prawda? Jak w Rio Bravo.
A my mieliśmy powiedzieć, bo to jak już sobie tak gadamy, to już kończymy zaraz.
Tak.
Mieliśmy powiedzieć o swoich ulubionych filmach muzycznych.
Pan ja mówiłem, że Once.
Aha, tak. Once. Tak. No. Nikt nie wie, co to jest. I pan zawsze
proszę
ma takie
obejrzeć.
Wybory.
Tak, proszę obejrzeć.
Proszę pana. To ma być zachęta? Proszę obejrzeć? Wie pan. Coś jest pan może gęściej by powiedział.
Tak, proszę bardzo. No. To jest film, który opowiada o przyjaźni i o muzyce. A nie ma tam żadnego taniego romansu.
No to rwiesz, żeby to obejrzeć. O przyjaźni. To jest film.
O przyjaźni damsko-męskiej.
Aha. Tak, dobrze. To staromodny taki.
No właśnie.
Oldschoolowy.
Uważa pan, że jest to możliwe, przyjaźń damsko-męska?
Wie pan co, ja już nic nie wiem. Jak oglądam media, to ja już się boję.
Jak się przypnie pana do ściany, to już uniki.
Ja
proszę obejrzeć film Once.
Dobrze.
Pana ulubiony?
Mój ulubiony, to ja już kiedyś o nim mówiłem, to nazywa się Otto Spinal Tap.
A, oczywiście.
I to jest wymyślona historia zespołu hard rockowego i tak jak gdyby film dokumentalny opowiadający o historii tego zespołu na trasie. Tego zespołu nie było.
Jasne.
Zaangażowani aktorów i tam pokazują różne śmieszne, komedia to jest generalnie. Panowie nie wyglądają na zbyt rozumnych, ci muzycy, ale tam, wie pan, ważne, żeby było hej.
Na szeryfów też nie wyglądają.
Tak. Rock and roll. Ale co ciekawe i co najbardziej śmieszne, to już jest historia pozafilmowa. Ci panowie tak uwierzyli w siebie po tym filmie, że założyli zespół Spinal Tap i jeździli z koncertami potem, udając prawdziwych artystów. No można też, tak. Można. Dlaczego udając? No, grali. No dobra, wracamy do 38 Special. Southern Rock, jak już mówiłem, Donnie Van Zandt pozostał. Zaczęli grać klubowo, zaczęło się to coraz bardziej podobać. Znaleźli się producenci, duża wytwórnia. Ten hit, który graliśmy, Hold on Loser, to był naprawdę przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Tylko z naszej perspektywy, jak tak się słucha tego kawałka, mówi, Jezu, to nawet był jakiś independent, głębokie rock, contemporary nisza, to i tak by tam może by się załapało. Ale to było na tych głównych listach przebojów. Mieli przynajmniej kilka z pierwszej trójki przebojów amerykańskich. Oni nigdy nie starali się wyjechać poza Stany Zjednoczone i coś zrobić, bo po co im to? To jest tak, wie pan, jak od Amityville do Nowego Jorku, to wie pan ile jest?
Wiem. To jest ile z Ameryki do Europy. Tak? Tyle godzin.
A czy pan domierzył?
Samolotem.
Aha, nie. To chyba musimy zagrać, bo ja już coraz bardziej nie nadążam za rozbuchaną inteligencją.
Chciałem coś powiedzieć o muzyce tego zespołu, dlatego że jest to coś, co zawsze mnie urzeka. Ile jest tych dźwięków, których... Bo to w skali takiej, czy powiedzmy w zapisie nutowym jest 12 nut.
Mhm. Ja nie wiedziałem.
I właściwie kombinacji matematycznych jest skończona ilość. I ile jeszcze jest tych piosenek, które są bardzo dobre? Przecież to był świetnie, dobrze wykonany utwór, ale też było to melodycznie jakoś ciekawe. Ile jeszcze jest takiej muzyki, której nie poznaliśmy?
No.
To jest dla mnie zawsze głęboka inspiracja.
Ale dlatego ja ciągle czekam na sobotę, jak pan przyniesie coś, a pan czeka, powiem za pana, bo mógłby pan tego nie powiedzieć, bo się pan wstydzi, a pan czeka na to, co ja przyniosę i tak się uzupełniamy.
No i
myślę, że państwa też to cieszy. Myślę, że dla wielu Felt Special to będzie pierwsze spotkanie z tym zespołem.
Tak jak dla mnie. I naprawdę
i się pan tego nie wstydzi.
Nie wstydzę
pomimo
się,
tego, że ma pan koszulkę zespołu Armia sobie. Nie ma pan Felt Special.
Nie mam.
Ale w przyszłym tygodniu pan sobie namaluje.
Tak.
Bo będzie ciężko
sobie na tej Armii. Już mam tutaj gwiazdę.
Dwururkę.
Nie, tutaj mam już gwiazdę szeryfa na tej koszulce i na pewno sobie namaluję tutaj 38.
To dziwne miasteczko musi być, jak ma takie gwiazdę szeryfa jak pana. No dobrze, ale no to gramy.
Jest w nim bardzo dobry porządek muzyczny.
Count Up In You. Kolejny wielki przebój grupy 48 Special ze Stanów Zjednoczonych. Naprawdę energetyczna, southern rockowa muzyka. Najlepsza w sobotę. Nie, chciałem powiedzieć przy sobocie, po robocie, jak zwykle. Chciałem tak powiedzieć. No to gramy.
Don't you know the kind of man I am? No, said I never fall in love again. But it's Radio. Satysfakcja.
There were lots of invitations and
to stand beneath my window with your bugle and your drum. And yeah, I'm up there waiting for the miracle, for the miracle to come.
Leonard Cohen, tak, proszę Państwa, rozglądam się do przodu, do tyłu, w bok, szukam następców, szukam kogoś, kto mógłby to puste miejsce po Leonardzie wypełnić i nic, no nic, no nic, ale no trzeba mieć nadzieję, może jeszcze się pojawi. Wczoraj, dokładnie wczoraj, proszę Państwa, była premiera płyty Irena Jarocka, której nie znacie. Część trzecia, to już po raz trzeci, podwójne wydawnictwo z zapomnianymi i niepublikowanymi piosenkami Ireny Jarockiej na rynku się pojawia. Wydawnictwo Polskiego Radia przygotowało ten album. Pierwsza płyta to zestaw 18 nagrań studyjnych, druga dla mnie zupełnie rewelacyjna, nagrania koncertowe z Opola, z Sopotu, wersje niespotykane. Z tej okazji udało mi się porozmawiać, z okazji premiery tej płyty, udało mi się porozmawiać z redaktor Marią Szabłowską z Polskiego Radia, programu pierwszego, która bardzo dobrze znała Irenę Jarocką i która odpowiada, można powiedzieć, razem z mężem Ireny, merytorycznie za te wydawnictwa. Irena Jarocka, której nie znacie. Posłuchajmy przez chwilę, jak Maria Szabłowska wspomina wielką gwiazdę polskiej muzyki.
Irena była bardzo pracowitą osobą, bardzo lubiła śpiewać i ponieważ Polskie Radio ma rozgłośnie regionalne, to ona nagrywała nie tylko tutaj w centrali w Warszawie, ale bardzo często nagrywała w różnych rozgłośniach regionalnych. A motorem tego wszystkiego, tego, że przede mną leżą już teraz 3 dwupłytowe wydawnictwa, jest Michał Sobolewski, mąż Ireny i tata Moniki. Wspaniały człowiek, który na co dzień zajmuje się zupełnie czymś innym. Jest wybitnym specjalistą, profesorem informatyki. Ale oni z Ireną stanowili zupełnie niesamowitą parę, o czym może warto słów kilka powiedzieć później. Mhm. I kiedy Irena odeszła i jakoś tak przeżył tę żałobę, to postanowił właśnie poszukać wszelkich jej nagrań we wszelkich możliwych miejscach. No i z tego wzięły się te 3 tomy piosenkowe. I wydaje nam się, tak jak teraz mówię, że więcej chyba już nic nie ma, albo jest trudne do zdobycia, ale znając energię Michała Sobolewskiego, sądzę, że może być ciąg dalszy. Kiedy ona wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, bo ja ją znałam od dosyć wczesnych lat kariery Ireny i wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, że ona miała do mnie zaufanie i często bardzo szczerze rozmawiałyśmy. I właśnie jak wyjeżdżała już do Stanów, bo Michał dostał tą fantastyczną pracę, on był absolwentem informatyki na Uniwersytecie w Leningradzie, wówczas jeszcze był to Związek Radziecki, a skończył jako profesor amerykański, jest wybitnym specjalistą w tej chwili. I Irena miała takie wątpliwości, no, że po prostu ona powinna z nim wyjechać jako dobra, kochająca żona, no bo tam jest jego przyszłość. I ja mówię, ale nie żal ci tego tutaj dorobku, tych piosenek, tych koncertów, tych wielbicieli. A ona mówi, nie, wiesz, ja jakoś już mam tego dużo, ale ja od razu powiedziałam, ale zobaczysz, że ty wrócisz do Polski. I tak się stało. Ona wróciła do Polski do śpiewania. Zresztą Michał w ogóle nie był przeciwny temu w najmniejszym stopniu. I właśnie potem to już tylko miałyśmy kontakt internetowy. Na szczęście, że już był internet. I potem ona zaczęła wracać na koncerty do Polski i jak zobaczyła, jak jest przyjmowana, to wracała coraz częściej. Ona absolutnie nie miała w sobie nic w swoim postępowaniu z wielkiej gwiazdy. To znaczy nigdy nie miała żadnych fochów, nigdy nie żądała dla siebie jakiejś szczególnej uwagi. Ona się starała być taką normalną dziewczyną, ale skoro pan tutaj wspomniał ten film Motylem jestem, to też muszę powiedzieć, że Irena była niezwykle wrażliwą osobą i pamiętam te czasy popularności niesamowitej filmu Motylem jestem i w związku z tym Ireny, która tam grała rolę, no właśnie takiej gwiazdy, która ma fochy, której trzeba się kłaniać i tak dalej. I część widzów odebrała postać w taki sposób, że prywatnie Irena też taka jest. Ona w życiu nigdy taka nie była. Ona była normalną, zupełnie normalną osobą, z którą na każdy temat można było porozmawiać. I ona bardzo przeżywała, bo wtedy dostawała takie nieprzyjemne bardzo listy od widzów. Jak pani mogła tak się zachować wobec inżyniera i tak dalej. I ja mówię, bo kiedyś z nią rozmawiałem i mówię, no Irka, no przecież widzisz, co to jest. No, ludzie cię utożsamiają z tamtą gwiazdą. No ale jak oni mogą? Przecież wiesz, że ja taka nie jestem. Ja mówię, no ja wiem i będę wszędzie mówić, że taka nie jesteś. Ona była też, była bardzo, bardzo taką osobą współczującą, rozumiejącą kłopoty innych ludzi. Andrzej Korzyński, nawiasem mówiąc, kompozytor tej pieśni, Motylem jestem, opowiadał mi, że kiedyś znalazł się w Paryżu, pisał muzykę do jakiegoś filmu i miał ogromne kłopoty. Irena wtedy też była w Paryżu i miała jakieś znajomości, które mogły Korzyńskiemu pomóc. I od razu jak tam gdzieś się spotkali i zaczęli o tym rozmawiać, to Irena mówi, poczekaj, ja tu mam takich znajomych, ja spróbuję coś zrobić. I rzeczywiście mu wtedy pomogła. Więc no, ona naprawdę nie miała cech takiej wielkiej gwiazdy, natomiast ja ją też obserwowałam, bo prowadziłam jej koncerty wielokrotnie i obserwowałam ją, jak ona się zmienia w momencie, kiedy wychodzi na scenę. I wtedy nagle stawała się taką diwą, taką wielką gwiazdą. Nigdy nie zapomnę, jak z Krzysztofem Szewczykiem prowadziliśmy na festiwalu w Opolu koncert taki związany z naszym programem Wideoteka Dorosłego Człowieka, więc tam też takie bardziej dorosłe gwiazdy występowały. I Irena wtedy przyjechała ze Stanów specjalnie, miała taką przepiękną czerwoną suknię. I obserwowałam jej metamorfozę, bo ktoś tam śpiewał przed nią. Krzysztof już stał przy wejściu na scenę, a ja trochę z boku z Ireną i tak sobie gadałyśmy, jak to dziewczyny, kobiety między sobą gadają. I nagle ktoś tam, inspicjent, powiedział już. I więc ja wyszłam, zapowiedzieliśmy Irenę. Po prostu niesamowity szał na widowni i widzę, jak ta moja koleżanka Irenka wychodzi w tej czerwonej sukni, rozpościera tak ręce, jakby chciała wszystkich przywitać. I to był już zupełnie ktoś inny. To była wielka gwiazda. Był to wtedy wielki sukces Ireny na tym festiwalu, bo ona się też trochę bała, a może mnie zapomnieli. Ja mówię, może ciebie zapomnieli w sensie osoby, ale te piosenki cały czas żyją i są grane. I wiem, że była bardzo, bardzo zadowolona i potem często do Polski wracała na koncerty i zawsze miała publiczność.
kwitną, kwitną wszystkie kwiaty i ziemię. Ty odkryłeś dla mnie cały świat. Ty uczyłeś słuchać wszystko traf. Ty znalazłeś dla mnie uśmiech dnia. Ty uczyłeś mnie jak kochać świat.
Jedyny ty, kompozycja Seweryna Krajewskiego, Wielki przebój czerwonych gitar. Tu w interpretacji Ireny Jarockiej z koncertu w Opolu. Seweryn Krajewski bardzo lubił pisać piosenki dla Ireny Jarockiej. Większa część tej rozmowy, czy cała rozmowa, bo to była część z części, już wkrótce, myślę, że w przyszłą niedzielę na antenie Radia Poznań, wspaniała opowieść Marii Szabłowskiej o Irenie Jarockiej będzie. Sporo też muzyki, którą mogliście już zapomnieć, bo trochę lat minęło, a warto przypomnieć tą wybitną artystkę.
Zbliżamy się do końca naszej ostatniej już audycji feryjnej. Mamy nadzieję, że wrócili Państwo szczęśliwie z wakacji zimowych, a ci, którzy słuchają nas w drodze powrotnej, że szczęśliwie wrócą i żeby nam się lepiej wracało i żeby się Państwu lepiej tęskniło za nami za chwilę. Klanat.
Dobrze, ja zadałem Panu pytanie godzinę temu i Pan mi nie odpowiedział.
O Elżbiecie?
York, tak. 1503 rok.
Wspaniała osoba, wspaniała osoba.
Skąd pan wie?
Pozostawiła po sobie dużo świetnych piosenek, na przykład Złote plony Harvestu i Oksfordzkie nieba. Świetne piosenki.
Dobrze,
jak na ten czas, no, były to przełomowe. Trochę odeszła od swoich rytm
and bluesowych. Pan musi nad sobą zastanowić, bo ja panu zakaz mikrofonowy dam. Naprawdę. No, wie pan. Dobrze, że już kończymy. Ja rozumiem, że presja 3 godziny, że to jest nagie zmęczące na antenie. No, proszę pana, już się pan ogarnął?
Tak.
Nie ma nic gorszego, jak prowadzący śmieją się do siebie z swoich dowcipów i nie wiadomo,
kim
czy
była, ktoś... Kim była Elżbieta
tak,
York?
Ona zmarła.
To ważne.
Tak, 1503. Na pogrzebie się nie załapaliśmy niestety.
No nie.
Aż tak starzy nie jesteśmy. Chociaż mówi się stary jak węgiel, ale w naszym przypadku nie ma certyfikatu.
No nie ma.
Czy się dobrze spalimy.
Tak.
No więc jedziemy.
Dobrze
dalej.
Powiedziane.
Królowa Anglii, jedyna, która była córką, siostrą, żoną, matką i bratanicą królów Anglii.
Wspaniale.
I widzi pan, ile można połączyć? Córka, siostra, żona, matka, bratanica. Tu jeszcze, że w rodzinie miała kosmonautę Hermaszewskiego, nie ma tylko. No to już byłby komplet wszystkich zaszczytów i możliwości. Dobrze, no
a
to...
A wie pan, że no, jej tata, czyli król Henryk, no ten Elżbiety York, że to wcale nie ten mój granat wcale nie był taki źle odpalony, dlatego że on był autorem kilku pieśni.
Tak?
Na przykład Greensleeves.
A, słynna pieśń.
To jest
Richie Blackmore kocha to nagranie.
To jest autorstwa króla Henryka VIII.
Był. Ciekawe, jak tam wtedy listy przebojów.
No myślę, że on po prostu przyszedł z mieczem i powiedział do tamtejszej rozgłośni, w tamtych czasach to może nie była BBC, tylko Henry VIII, to powiedział, to ma być na pierwszym.
No. I było.
No.
Ja tego tak z takich tych władców, to Henryka VIII dobrze znam, bo lubię płytę Erika Wakemana.
No.
I 6 żon jego też dobrze znam.
No właśnie.
Kochliwy był facet.
Tak. No ale właśnie, ale nie był to jego córka.
Tak, tak?
Tak.
Ale nie był ten, to ja tak szczegółów nie znam. Ale jakoś tak, nie, żeby przywiązywał się do tych kobiet, to nie powiem, nie? Sześć żon to jednak... A oni wtedy, powiedzmy sobie szczerze, szybko umierali, nie? No. Koło 40 to już emeryci byli, nie?
To na następnym, ja w dobrze, następnym wprowadzeniu wrócimy do tego wątku, bo ja mam dużo do powiedzenia o tym.
Jak zwykle. Zresztą to, że dużo do powiedzenia ma, powiedział Gerard
Nowak. Nowak. A pożegna państwa teraz oficjalnie pan Arkadiusz Kozłowski. I
kochani,
powie o...
przed wami weekend. Trzymajcie się, wypoczywajcie. Będziemy za wami tęsknili. Ale teraz jeszcze...
No musimy po klanadzie.
Po klanadzie musimy odnotować kolejna mija rocznica śmierci Mirka Breguły, wokalisty, lidera grupy Universe. I zagramy moje ukochane nagranie tego zespołu. Balada o dwóch przyjacielach. Śpiewa Mirek Breguła i Janusz Hryniewicz. No to trzymaj ta się. Dobrze powiedziałem? Trzymaj ta? To tak staro cerkiewnie chciałem powiedzieć. To pasuje.
Do Henryka VIII.
Wie pan co, jak tak słucham tego Robina, to od razu tak jakieś bym założył te, chciałem powiedzieć stringi, nie, ale te rajstopy i gdzieś do lasu, wie pan. Jakiegoś królika pogonić, jakiegoś złupić bogatego, oddać biednym.
Zapraszam! Powiedział las.
No to czołem.
Witaj przyjacielu, no gdzieś ty był? Myślałem, żeś już spalił adres mój. Oto żona moja śliczna, a ta mordka to mój syn. Chodź usiądź, zaraz sprzątnę cały stół. Byłeś prawie wszędzie, mówili mi. Podobno jesteś z Yeti za pan brat. Wiesz, żartuję, ale w głębi duszy sam tak też bym chciał zobaczyć inny, lepszy może świat. Bracie mój, powiedz mi wszystko, mam czas, widzę ból. Bo tylko ból tak gasi każdą twarz, bracie mój. Tu też nie ma raju, o nie, ale dobrze jest, jak jest.
Mógłbym opowiadać przez cały dzień, a potem jeszcze tydzień albo dwa. Nieistotne jest, co było, ważne to, że widzę cię i miłość, którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty, bracie mój. Daleko szukałem, sam wiesz, szkoda słów. Masz wszystko, czego chciałeś, więc się ciesz, bracie mój. Nie gadaj o raju, masz czas, przecież nikt nie goni nas. Nie śpiesz się, nie goni nas. Mamy czas.